I to jest ciekawe, że jeden z tych
faryzeuszy, jeden z elity przyszedł do Pana Jezusa, przyszedł szukać czegoś nowego, co mógłby się dowiedzieć o Bogu. Przyszedł z wątpieniem w sercu, z troską, z pytaniem, jak mogę być zbawiony. Wiemy dobrze, że Nikodem był jednym z trzech najbogatszych ludzi w Jerozolimie. Był na szczycie judaizmu, był tym nauczycielem w Izraelu, do którego wszyscy przychodzili. Kiedy ktoś miał jakieś pytania, wątpliwości, to przychodzili do Nikodema i Nikodem im musiał odpowiedzieć. I ten Nikodem przychodzi do Pana Jezusa z sercem pełnym strachu, sercem pełnym zwątpienia. Dlaczego? Dlatego, że jest obłudnikiem. I on bardzo dobrze o tym wiedział. Pan Jezus opisuje w Ewangelii Mateusza, 23 rozdziale, faryzeuszy. Kilkakrotnie, werset za wersetem, mówi obłudnicy, hipokryci. Nakładacie jarzma na plecy ludzkie, sami nie dźwigacie palcem, każecie składać dziesięciny z najmniejszych rzeczy, a zapomnieliście o prawie Bożym, o miłości do bliźniego. Jesteście jak groby pobielane z zewnątrz, jesteście piękni, ładni, a w środku jesteście pełni plugastwa, łupiestwa. I taki był Nikodem. Przyszedł do Pana Jezusa ze strachem, z wątpieniem w sercu. Miał ten strach, bojaźń przed tym, co się stanie, kiedy umrze, dlatego, że był hipokrytą. I on bardzo dobrze o tym wiedział. Wiedział, że spełnia te wszystkie wymogi, które sami sobie nałożyli. Rozwinęli zakon tak bardzo, że doszli aż do absurdu w przestrzeganiu pewnych rzeczy. I on mimo tego wszystkiego, że to czynił i nauczał tak ludzi, to on wiedział, że to wszystko jest na marne. Że to wszystko nic mu nie daje, że nie ma żadnej pewności, nie ma żadnej nadziei. Nie wie tak naprawdę, co się z nim stanie po śmierci. I jednym z takich ludzi też był Paweł. Apostoł Paweł, i kiedy on wspomina swoje te wcześniejsze życie jako faryzeusz, to wszystko to, co robił, te wszystkie dokonania, te wszystkie przestrzeganie tych restrykcyjnych wymogów, to on powiedział, że to wszystko jest manura, śmieci, gnój. To wszystko, co do tej pory robił, to jest nic nie warte. To jest tyle warte, co nawóz na ziemi. Więc taki był Nikodem. Człowiek z pozycją, z autorytetem przychodzi do Pana Jezusa. Widzimy, że uznaje Go jako nauczyciela, który przyszedł od Boga. Mamy te wyznanie w drugim wersecie. Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić tych cudów, które Ty czynisz, gdyby Bóg z nim nie był. Więc on, jako ten, który nie miał do kogo pójść, nie mógł się poradzić kogoś, bo on sam był na szczycie, więc jak mógł się kogoś pytać w kwestiach zbawienia czy w kwestiach Bożego prawa, zobaczył, że przyszedł ktoś, kto jest większy od niego. Dlaczego jest większy? Bo czyni znaki, czyni cuda. Bóg przyznaje się do tego, co Pan Jezus czynił właśnie poprzez te znaki i cuda. Więc przychodzi do Pana Jezusa z tą nadzieją, że Pan Jezus powie mu, co ma zrobić więcej. Jaki krok ma wykonać, żeby już osiągnąć tą pewność. Przyszedł z takim pytaniem, co mam jeszcze więcej zrobić. Może coś przeoczyłem, może nie wiem, nie zrobiłem czegoś, a powinienem zrobić. Więc przyszedł z nadzieją, że ten nauczyciel, który przyszedł od Boga, coś mu podpowie, że coś każe mu zrobić, każe mu coś uczynić. I Pan Jezus, tutaj się pojawia właśnie szansa dla Nikodema, żeby dowiedzieć się naprawdę, czym jest zbawienie. Widzimy tutaj w trzecim rozdziale Pana Jezusa, który ewangelizuje religijnego przywódcę. Tego, który był na samym szczycie. Ewangelizuje, mówi Ewangelię, mówi, na czym polega zbawienie. I to jest dla nas taki instruktaż. Mamy Ewangelię z pierwszej ręki, od samego nauczyciela, samego Pana Jezusa, samego Mesjasza, Syna Bożego, samego Boga. Więc tutaj Pan Jezus ewangelizuje Nikodema. I przesłanie całego rozdziału, całego naszego chrześcijaństwa, całej naszej wiary jest takie, że każdy człowiek, każdy grzesznik zasługuje na piekło. Że bez wyjątku wszyscy zasługują na śmierć, każdy z nas zasługuje na piekło, ale jest też coś takiego jak niebo. Istnieje życie wieczne, istnieje niebo i ono jest dostępne dla tych, którzy wierzą. W co wierzą? Wierzą, że Jezus Chrystus jest Synem Boga, który przyszedł na świat, umarł za nasze grzechy, który zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia i poszedł do nieba. To jest przesłanie całego chrześcijaństwa. Każdy człowiek zasługuje na potępienie, na piekło, ale ktokolwiek uwierzy w Pana Jezusa, że On jest Zbawicielem, że On jest Bogiem, jest Panem, będzie miał życie wieczne. To jest całe przesłanie chrześcijaństwa. I tak samo widzimy, że na każdym etapie historii, w każdym momencie historii wiara była jedynym sposobem na osiągnięcie zbawienia. Za każdym razem. Nawet w Starym Testamencie. Kiedy Abraham, czytamy historię Abrahama w 15 rozdziale pierwszej Mojżeszowej, czytamy, że Bóg złożył obietnicę Abrahamowi, że z niego wywiedzie wielki naród, że da mu ziemię w posiadanie. I czytamy, że Abraham uwierzył Panu. I poczytano mu to za sprawiedliwość. Więc sprawiedliwość bierze się z wiary. To był zawsze Boży sposób na osiągnięcie Bożej sprawiedliwości przez wiarę. I czytamy w innych księgach prorockich, Habakuk mówi, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Czyli sprawiedliwość zawsze przychodzi przez wiarę. Nie jest to przez dobre uczynki, przez spełnianie prawa. Sprawiedliwość, Boża sprawiedliwość przychodzi przez wiarę. Kiedy w 55 rozdziale Księgi Izajasza czytamy, że ktokolwiek ma pragnienie, kto chce pić, niech przychodzi i niech bierze darmo. I na tym polega Boża łaska. Dostajemy za darmo. I tym środkiem, przez który otrzymujemy Bożą łaskę, jest właśnie wiara. I Nikodem jako ten nauczyciel w Izraelu powinien to wszystko wiedzieć. Był tym nauczycielem w Izraelu, znał dobrze prawo, znał proroków. Znał historię całą o Bożych mężach, którą my znamy z Hebrajczyków, 11 rozdział. I czytamy tam, począwszy od Abla, zakończywszy na tych, którzy jeszcze będą po nas, czytamy, że oni przez wiarę dostąpili zbawienia, dostąpili lepszego życia, weszli do lepszego miasta, podobali się Bogu przez wiarę. Zawsze wiara była jedynym Bożym sposobem, żeby osiągnąć sprawiedliwość, tą Bożą sprawiedliwość. I Nikodem jako nauczyciel w Izraelu powinien to wiedzieć. Pan Jezus nie pozostawia mu żadnej wymówki i mówi: ty jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Uczysz innych prawa Bożego, uczysz innych proroków i tego, jak powinni żyć, jak powinni przestrzegać prawa i ty nie wiesz o tym, że to Bóg wszystko czyni i że to jest przez wiarę? Cała historia Starego Testamentu o tym mówi. Ale Nikodem był liderem odstępczej religii. Religii, która pochodziła prosto od szatana. Szatański system, który wmawia człowiekowi, że człowiek sam może sobie zasłużyć na niebo. Że człowiek musi być moralnie dobry, że musi spełniać te wszystkie dobre moralne uczynki, żeby osiągnąć zbawienie. I on był liderem tego odstępczego kultu, tej odstępczej religii. Dał się omamić tym, że może sam sobie zasłużyć na niebo. I czy nie jest to podobne dzisiaj w naszych czasach? Kościół katolicki? Musimy sakramenty spełniać, uczynki. Musimy sobie zasłużyć, żeby Bóg okazał nam łaskę. Ale tak to nie jest. I to jest wielkie kłamstwo szatana, że człowiek musi albo jest w stanie sobie zasłużyć na niebo. Człowiek ani nie może, ani nie jest w stanie zasłużyć sobie na niebo swoimi własnymi uczynkami. Wiara to był zawsze Boży sposób zbawienia. Zawsze. Począwszy od patriarchów, poprzez prawo, które Bóg nadał, poprzez proroków, którzy prorokowali o przyjściu Mesjasza, o Synu Bożym, który przyjdzie, żeby zgładzić nasze grzechy, który da nam zbawienie, który sam nas oczyści, który da nam nowe serce, nowego ducha, który sam nas pokropi wodą czystą, żebyśmy byli czyści, który włoży prawo w nasze serca, da nam swoją bojaźń, żebyśmy nie odstąpili od Niego. Więc to wszystko było zapowiedziane w Starym Testamencie. I Nikodem został bez wymówki. Jesteś nauczycielem w Izraelu, uczysz Bożego Słowa, a tego nie wiesz? Człowiek nie ma żadnej wymówki. I Nikodem żył w strachu, bo w sercu wiedział, że jest hipokrytą. Wiedział, że wszystko to, co robi, to jest po prostu tak na pokaz. Jest zrobione po to, żeby inni ludzie go podziwiali, ale to nie ma żadnej wartości. Nie ma żadnej wartości przed Bogiem. Nie dało mu to żadnej pewności, żadnej nadziei, żadnej możliwości, żeby dostać się do nieba, żeby zasłużyć sobie na niebo. Dlatego przychodzi do Pana Jezusa z nadzieją, że ten podpowie mu jakiś kolejny krok, co może więcej zrobić, co jeszcze ma uczynić, żeby być zbawionym. I to, co dowiaduje się od Pana Jezusa, jest dla niego wielkim szokiem. Dowiaduje się, że w zbawieniu, że jeśli chce być zbawiony, to on nie ma w zbawieniu żadnego wkładu. Nie ma na to żadnego wpływu, nie może nic zrobić. Dowiaduje się, że życie wieczne pochodzi od Boga. To Bóg musi wstąpić, to Bóg musi dać nowe życie, to Bóg musi zainterweniować, to Bóg powołuje, to Bóg daje nowy status człowieka przed Bogiem, to Bóg przebacza grzechy, to Bóg usprawiedliwia, to wszystko czyni Bóg. I przez cały Stary Testament widzimy, że to wszystko czyni Bóg. Bóg to jest Boża praca. Zbawienie to jest tylko i wyłącznie Boża praca. Człowiek nie ma na to żadnego wpływu, nie ma żadnego wkładu, nic nie może dołożyć. To jest tylko i wyłącznie Boża praca. Dlatego podaję tą analogię Nikodemowi i mówi, jeśli zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. I to jest bardzo prosta analogia. Tak samo jak nie masz wpływu na swoje fizyczne narodziny, tak samo nie masz wpływu na swoje duchowe. Ty nie możesz zrobić nic. To się musi tobie po prostu przytrafić. To Bóg musi wstąpić, musi dać ci nowe życie. I to jest prosta analogia, którą Pan Jezus tutaj używa. I potem czytaliśmy o tym, że Bóg daje kilka, Pan Jezus daje kilka wskazówek Nikodemowi, żeby to zrozumiał. Mówi o tym, że kto się narodzi z wody i z ducha, przypomina mu o nowym przymierzu, o którym Bóg mówił, zapowiadał, że będzie nowe przymierze, da nowe serce, nowego ducha i tak dalej, że to czyni wszystko Bóg. I potem drugą wskazówkę, że co się narodziło z ciała jest ciałem. Mówi o tym, że człowiek grzeszny z powodu swojego buntu, z powodu zdeprawowania, z powodu swojego zepsucia, nie jest w stanie wyprodukować coś, co by się podobało Bogu. Z ciała zawsze będzie ciało. I dlatego mówi w 7 wersecie, nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. To musi przytrafić się tobie od Boga. Nie możesz nic zrobić, to jest tylko i wyłącznie Boża praca. I to był dla Nikodema wielki szok. Dlatego, że on w religii, w tym odstępczym kulcie robili wszystko, żeby przypodobać się Bogu. Robili wszystko, żeby sobie zasłużyć na niebo. Każdy czyn, który robili, to robili z tą myślą, że będą w ten sposób sobie zapracowywali na niebo. A Pan Jezus mu mówi, to co robisz, robiłeś, nie ma żadnego znaczenia. Z ciała jest tylko ciało. Nie możesz przypodobać się Bogu, bo jesteś grzesznikiem, masz grzeszną naturę i zawsze to, co będziesz robił, będzie skalane grzechem. Więc to jest to, co tutaj się dowiaduje Nikodem. Pan Jezus mu to tłumaczy i w wersecie 11, 12 dowiadujemy się o tym, że Nikodem to odrzucił. Nikodem na początku to odrzucił, nie wierzył temu. Pan Jezus mówi, zaprawdę powiadam ci, że co wiemy, to mówimy, a co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale nie przyjmujecie naszego świadectwa. I 12. Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, czyli tą ziemską analogię, którą Pan Jezus im przedstawił Nikodemowi, to jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich, o niebiańskich? Więc tutaj widzimy, że Nikodem, mimo tego, że sam Pan Jezus głosił mu Ewangelię, sam Pan Jezus mówił, na czym polega zbawienie, on tego nie przyjął, nie uwierzył w to. I dalej mówiliśmy o tym, że Boże zbawienie jest wyłącznie Bożą pracą, że Bóg powołuje do życia, tak samo jak powołał do życia z powrotem Łazarza, tak samo Bóg czyni z nami, że to Bóg musi nas powołać, wywołać nas z naszej ignorancji, z naszej duchowej ślepoty, z naszej duchowej śmierci i to wszystko czyni Bóg. Ale to jest ta jedna doktryna o Bożej suwerennej łasce, ale jest też druga strona medalu. Jest nauka o ludzkiej odpowiedzialności. I Pan Jezus tutaj mówi o wierze, że odpowiedzialnością człowieka jest wierzyć. Jeśli nie wierzysz, to ty odpowiesz za to. Ludzką odpowiedzialnością jest wierzyć. Wierzyć, że Jezus Chrystus jest Panem, że On umarł za nasze grzechy, że On jest naszym Zbawicielem. Więc mamy naukę o Bożej suwerennej łasce, że Bóg zbawia, że Bóg robi wszystko, żeby człowiek był zbawiony, ale z drugiej strony mamy naukę o tym, że człowiek jest odpowiedzialny za swoje czyny, za swoją wiarę czy niewiarę. I one, te dwie nauki, doktryny, one nigdy się nie przecinają. Zawsze idą równolegle, nie ma żadnego punktu szczepienia i nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć, ale to dowodzi tylko, że jesteśmy po prostu ludźmi. Nie musimy wszystkiego rozumieć. Wszyscy inni, którzy próbowali wyjaśnić jedną naukę, czy przeforsować jedną, to zawsze robili to kosztem drugiej. Jeśli mówili o Bożej łasce, to zawsze pogwałcili ludzką odpowiedzialność. Jeśli mówili o ludzkiej odpowiedzialności, to umniejszali pracę Boga w zbawieniu. Więc nie da się tego jakoś połączyć, ale to po prostu jest. To musimy przyjąć wiarą, że tak, to po prostu jest. To jest coś, co pochodzi z nieba, od samego Boga. Nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć, ale tak to po prostu jest. I musimy to przyjąć wiarą, możemy tym się radować, że tak po prostu Bóg działa i dojść do takiego wniosku, jak doszedł apostoł Paweł w 11 rozdziale listu do Rzymian, że mówi o bogactwa i głębokości poznania Boga, jak niedocieczone są Jego drogi i ścieżki. On po prostu oddał Bogu chwałę. Nie rozumiał tego, nie był w stanie tego pojąć, ale oddał Bogu chwałę. I z jednej strony doktryna o Bożej suwerennej łasce będzie powodowała w nas dziękczynienie, wdzięczność, to, że będziemy Bogu oddawać chwałę, ale z drugiej strony nauka o ludzkiej odpowiedzialności powinna nas motywować do tego, że będziemy głosić Ewangelię, że będziemy mówić ludziom o potrzebie zbawienia, o tym, że potrzebują Zbawiciela. I dzisiaj przeczytamy od 15 wersetu do 21. Jedenasty werset mówi, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby potępił świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A potępienie polega na tym, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie umiłowali ciemność bardziej niż światłość, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie idzie do światłości, aby jego uczynki nie były zganione. Lecz kto czyni prawdę, przychodzi do światłości, aby jego uczynki były jawne, że w Bogu są dokonane. I tutaj od 15 wersetu jest kolejny szok, który dotknął Nikodema. Piętnasty werset. Co jest w tym takiego szokującego? Jest napisane, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Dla nas możemy uważać, że taką szokującą rzeczą dla Nikodema było to, że zbawienie może osiągnąć poprzez wiarę. Mogło być to dla niego szokiem, że nie musi nic uczynić, że nie musi nic dołożyć, że to, co wszystko robił do tej pory, nie ma żadnego znaczenia, że Bóg daje zbawienie komukolwiek wyłącznie przez wiarę, że wiara jest tym Bożym sposobem do osiągnięcia Bożej sprawiedliwości, do osiągnięcia zbawienia. Ale jeszcze większym szokiem jest to słowo każdy, ktokolwiek. Aby każdy, ktokolwiek, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Dlaczego to jest takim szokiem? dlatego że Żydzi, można powiedzieć, byli takimi rasistami. Oni uważali, że zbawienie należy się tylko Izraelowi. Czekali na Mesjasza z tą nadzieją, że Mesjasz przyjdzie, uwolni ich, uratuje, ale ukaże resztę pogan, że ich wszystkich wytraci. I dla Nikodema to był kolejny szok. Jak każdy. Przecież tu jest Izrael, on przestrzega prawa, zostały mu nadane Boże obietnice, Boże prawo. Jak zbawienie może być dla każdego, kto wierzy? To było dla niego niezrozumiałe. Przecież on miał taki światopogląd, że nienawidził pogan. Dlaczego? Dlatego, że oni bezcześcili Boga, oddawali kult, oddawali chwałę fałszywym bożkom, robili rzeczy, które były obrzydliwe przed Bogiem. Dla Żyda to było niezrozumiałe, jak poganin może być zbawiony. I to jest kolejny szok, który dotknął tutaj Nikodema. Ktokolwiek, każdy, kto wierzy w Niego, żeby nie zginął, ale miał życie wieczne. I to jest kolejną rzecz, która tutaj jakby zrujnowała czy zniszczyła teologię Nikodema. I tutaj wiemy o tym, że reformatorzy, którzy wprowadzili reformację, mieli kilka takich zwrotów, terminów, które używali. Wiemy, że jesteśmy zbawieni tylko przez wiarę, sola fida, tylko przez łaskę, tylko Chrystus, tylko Pismo, tylko Bogu chwała. I oni też również wprowadzili taki termin, który dzisiaj znamy jako zbawiająca wiara. Bo czy każda wiara zbawia człowieka? Drugi rozdział, czytamy w Ewangelii Jana, że przyszli do Pana Jezusa i uwierzyli w Niego. Czytamy w 23 wersetu, że wielu uwierzyło w Jego imię, widząc cuda, które uczynił. I czy to była zbawiająca wiara? No nie, bo Pan Jezus, czytamy, że dalej on nie wierzył ich wierze, nie powierzał ich samego siebie. To nie była wystarczająca wiara do zbawienia. I wiemy, w co oni uwierzyli, bo Nikodem przychodzi i mówi, że wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. I oni w to wierzyli, że Pan Jezus przyszedł od Boga jako nauczyciel. Ale to nie była wystarczająca wiara. To był dobry początek, wiedzieć, że Pan Jezus pochodzi od Boga, że czyni znaki i cuda, uwierzyli w Niego, ale to nie była wystarczająca wiara, to nie była zbawiająca wiara. I reformatorzy wprowadzili taki termin, właśnie, który znamy jako zbawiająca wiara, i jakby wyróżnili trzy składniki tej zbawiającej wiary. Po pierwsze jest to wiedza. Wiedza o tym, że Pan Jezus jest Synem Bożym, że przyszedł na świat. Czysta teoretyczna wiedza. Jeśli ktoś ma uwierzyć, to musi usłyszeć Ewangelię. To musi wiedzieć o tym. Musi poznać to, że jest grzesznikiem, poznać to, że nie jest w stanie sobie zasłużyć na niebo, że jest potępiony, że idzie do piekła. Musi poznać to, że Jezus jest tylko jedynym ratunkiem, że Jezus jest tylko jedynym zbawicielem, jedyną możliwością, żeby człowiek był zbawiony. Więc to jest po pierwsze wiedza. Wiara zbawiająca musi zawierać sobie wiedzę. Człowiek musi wiedzieć, na czym stoi, że jest grzesznikiem, że potrzebuje Zbawiciela. Po drugie, składa się to z wiary, zaufania, takiego, no, wiara, zaufanie, że nie tylko wiedza, ale musimy temu zaufać, że tak to po prostu jest. Możemy wiedzieć coś teoretycznie, możemy wiedzieć, że jak, nie wiem, staniemy na krześle, tyłem do przyjaciela czy do kogoś z rodziny, jak się opuścimy, to on nas złapie, to możemy o tym wiedzieć, że on nas utrzyma, ale kwestia zaufania jest taka, że to po prostu zrobimy, że zaufamy mu, albo jak wisimy na krawędzi, trzymamy się kurczowo dwiema rękami jakiejś rzeczy, żeby nie spaść, wiemy, że już nam zaraz zabraknie sił, ktoś nam do nas wyciąga rękę, mamy wiedzę, że jedyny ratunek to jest to, żeby go złapać i żeby nas wyciągnął. Ale to jest kwestia zaufania, czy to zrobimy. I tak samo jest w zbawiającej wierze. Co innego jest wiara, wiedza, co innego jest zaufanie. To musi być razem. zbawiającej wierze jest wiedza, zaufanie. I trzeci składnik to jest oddanie się. Oddanie się temu, czy temu, w co się wierzy. To jest to, co Pan Jezus mówi. Weź krzyż swój i idź za mną. To jest naśladowanie, oddanie swojego całego życia. Tak jak w Koryntian jest napisane, że wiemy, że jesteśmy świadomi tego, że teraz żyjemy dla tego, który za nas umarł. Umarł za nas, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł. Więc to jest ta zbawiająca wiara. Jest to po pierwsze wiedza, jest to zaufanie i objawia się to tym, że my oddajemy Jezusowi, Panu Bogu, całe swoje życie. Tak to wygląda. Inwestujemy całe życie w to, w co wiemy, w co wierzymy. Nikodem słyszy tą szokującą wieść, że zbawienie jest tylko z wiary i to dla każdego. Nawet dla poganina. To nie jest tylko zarezerwowane dla Żydów, nie jest tak, jak oni uważali, że Pan Jezus, że Mesjasz przyjdzie, zniszczy wszystkich dookoła, że tylko da zbawienie Izraelowi, ale Bóg oferuje każdemu zbawienie. Bóg do każdego wyciąga rękę, w sensie takim ogólnym i dla każdego jest Ewangelia. Każdy, kto wierzy, może być zbawiony. I to jest to, co niszczy tutaj całą teologię, całe poznanie Nikodema odnośnie Boga. On myślał, żył w przeświadczeniu, że zasłużyć może sobie poprzez uczynki, poprzez przestrzeganie prawa, ceremoniałów, jakichś rytuałów i że to jest dostępne tylko dla Żydów. A Pan Jezus niszczy mu to całą tą wiedzę, którą posiadał na temat zbawienia, na temat Boga. I czytamy w wersecie 16, werset 16 jest wyjaśnieniem wersetu 15. 15 mówi, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest wyjaśnienie 15 wersetu. Jak to jest możliwe, że każdy, kto uwierzy, będzie zbawiony? Dlaczego jest to możliwe? Z powodu Bożej miłości. To jest motyw Bożego działania. Jego miłość do ludzkości. Bóg tak ukochał świat. Tutaj jest kluczowe słowo tak. Tak bowiem. Tak bowiem. To oznacza do takiego stopnia. Do takiego stopnia Bóg umiłował świat, że dał to, co miał najcenniejsze. To, co kochał najbardziej. Dał swojego jedynego Syna. To słowo jednorodzonego, które mamy tutaj przetłumaczone, to jest greckie monogenes. Genes to jest to, co znamy jako pochodzi genetyka od tego, geny. Mono to jest pojedynczy i razem to powinno brzmieć jedyny, wyjątkowy, unikatowy. To jest takie tłumaczenie, bo wiemy, że Pan Jezus nigdy nie miał początku, był wieczny, tak samo jak Bóg Ojciec, więc to jest Jego jedyny Syn, wyjątkowy, unikatowy, jedyny Syn. To jest ten Syn mój umiłowany, o którym tak Bóg mówił. Więc widzimy tutaj motyw, dlaczego Bóg zbawia każdego, kto wierzy. Tym motywem jest Boża miłość. Boża miłość do ludzkości. Bóg do każdego wyciąga rękę, każdemu jest zgłoszona Ewangelia. Każdy może usłyszeć, że musi uwierzyć, że musi pokutować. I w tym się objawiła Boża miłość do ludzkości. Ta ogólna Boża miłość do ludzkości. Wiemy, że deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. I to jest ta taka wspólna, powszechna Boża miłość, Boża łaska dla każdego człowieka, że Bóg każdemu daje możliwość, żeby usłyszał Ewangelię, żeby się nawrócił, żeby uwierzył, że On jest tym jedynym Zbawicielem. Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Nie zginął to jest to słowo, które w greckim oznaczało wieczne potępienie. Wieczne potępienie. Że Bóg tak umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie poszedł na wieczne potępienie. Żeby nie zginął. ale miał życie wieczne. I to tu jest ta negatywna strona, nie zginął, i pozytywna, aby miał życie wieczne. I to jest to, co Bóg robi. Motyw to był Bóg umiłował świat, w wersecie 16. Obiektem zbawienia jest każdy, kto w Niego wierzy. Jest to świat. Świat tutaj w tym wersecie oznacza ludzkość. Każdy, kto w Niego wierzy, będzie zbawiony. Bóg objawia swoją miłość poprzez Ewangelię. I czyn, tą akcję, którą Bóg wykonał, to jest to, że dał swojego jednorodzonego Syna. Dał to, co miał najcenniejsze, to, co najbardziej kochał. Dał po to, żeby grzesznik był zbawiony. Grzesznik stoi w opozycji do Boga, stoi w buncie, nie kocha Boga, nienawidzi Go, ucieka przed Nim, a Bóg zdecydował, że będzie kochał ludzkość i da ludzkości szansę, że wysyła Pana Jezusa, swojego jednorodzonego Syna, żeby każdy, kto w Niego wierzył, nie zginął, ale miał życie wieczne. I to jest ta Boża ogólna miłość. Wiemy, że jest też taka Boża specyficzna miłość do swojego ludu. Tak jak w Piotra czytamy, że kiedyś byliście nieumiłowani, ale teraz jesteście umiłowani przez Boga. Ci, którzy kiedyś nie dostąpili miłosierdzia, teraz miłosierdzia dostąpili. I w objawienia czytamy, że po tym wielkim ucisku, że stoją przed Bogiem zbawieni, czyści z każdego narodu, z każdego plemienia, z każdego języka. Więc Bóg ma w każdym narodzie, w każdym plemieniu, w każdej społeczności ma swoich ludzi. I to jest ten świat. Też można w tym specyficznym, konkretnym znaczeniu to powiedzieć, że Bóg tak ukochał świat, że dał każdemu każdemu dał możliwość, każdemu jest zgłoszona Ewangelia, ale też jest ta specyficzna miłość do Bożego ludu. Bóg tak umiłował świat. I tak jak czytamy potem w listach, to czytamy o tym, że na przykład w listach Jana, albo jak Paweł pisze do innych, że okazał względem nas miłość, ukochał nas. I bardzo często jest to sformułowanie, więc musimy tutaj rozróżnić. Jest Boża ogólna miłość do wszystkich ludzi, do całego świata. Bóg okazuje ją poprzez to, że posłał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzył, nie zginął. Ale jest też Boża specyficzna miłość, konkretna do swojego ludu. Środkiem zbawienia, narzędziem zbawienia jest wiara, aby każdy, kto w Niego wierzy. Poprzez wiarę człowiek jest zbawiony. Każdy, kto w Niego wierzy. Każdy ma możliwość, żeby być zbawiony. Każdy, kto w Niego wierzy, aby nie zginął, ale miał życie wieczne. I to jest teraz taka ważna rzecz, że darmowa oferta Ewangelii jest wystarczająca dla najgorszego grzesznika, który wierzy. Darmowa oferta Ewangelii jest wystarczająca dla każdego, nawet najgorszego grzesznika, który uwierzy. Mamy przykład Pawła, który mówi o sobie, że był najgorszym z grzeszników. Oferta Ewangelii jest na tyle szeroka, na tyle wystarczająca, że każdy, nawet najgorszy grzesznik, który uwierzy, może być zbawiony. Ale druga strona, Ewangelia jest zbyt wąska, żeby dostał się tam najbardziej religijny, najbardziej moralny człowiek. Taki jest Boży standard. Jest zbyt wysoki, żeby najlepszy człowiek, najbardziej moralny, najbardziej religijny dostąpił zbawienia. Jest na tyle szeroka, żeby najgorszy grzesznik dostąpił zbawienia, ale jest na tyle wąska, żeby wykluczyć najlepszego, najbardziej religijnego człowieka. I to pokazuje Bożą pracę w zbawieniu. Pokazuje to, że to Bóg wszystko musi uczynić, bo człowiek sam z siebie nie jest w stanie sobie zasłużyć na niebo. I tutaj w wersecie 17 czytamy, że Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby potępił świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. I wiemy, że pierwsze przyjście Pana Jezusa nie było z powodu Bożego gniewu, że Bóg nie okazał swojego gniewu, swojej złości na ludzki grzech, jak miał wysłać Pana Jezusa, ale pierwsze przyjście Pana Jezusa było kierowane przez Bożą miłość. Przyszedł po to, żeby zbawić człowieka, żeby zbawić tego, który upadł, który zgłądził. Czytamy w Ewangelii Łukasza, że Syn Człowieczy przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. I na tym polega pierwsze przyjście. Nie jest tak, jak to Żydzi uważali właśnie, że jak Mesjasz przyjdzie, to zrobi porządek ze wszystkimi innymi. Że przyjdzie, żeby potępić świat. Tutaj Pan Jezus mówi całkiem coś innego. Że Mesjasz, Pan Jezus nie przyszedł na świat, aby go potępić, ale żeby go zbawić. I każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już jest potępiony. I to jest kluczowe słowo już. Jak jest w naszym społeczeństwie, albo w ogóle jak ludzie uważają, jak będzie się decydowało zbawienie, czy to jest, ktoś jest zbawiony. Zapyta się człowieka, to ci powie, no jak tam stanę przed Bogiem, to Bóg weźmie wagę, zważy te dobre uczynki, złe uczynki, jak będzie dobrych więcej niż złych, no to pójdę do nieba, jak będzie tych złych więcej, no to do piekła. I ludzie uważają, że kwestia potępienia to jest kwestia przyszłości. A tutaj czytamy, że to już. I to, co jest ciekawe, że każdy człowiek, który przychodzi na świat, już jest potępiony. Z mety, z miejsca już jest potępiony. Dlatego, że przychodzi na ten świat jako niewierzący. Przychodzi już z wyrokiem, z potępieniem na ten świat. Jest pod tą gilotyną, już tam ten kat opuszcza tą gilotynę, żeby ściąć głowę. Jest wyrok, już jest potępienie. Jedyny sposób, żeby uciec spod tej gilotyny, spod potępienia, to jest wiara. Kto nie wierzy, już jest potępiony. To nie jest kwestia przyszłości, to nie jest kwestia na sądzie ostatecznym, że Bóg wtedy będzie decydował. Sąd ostateczny to już będzie kwestia formalna, to tylko będzie ogłoszenie wyroku. Potępienie już jest potępiony. Kto nie wierzy, już jest potępiony. Każdy człowiek, który przychodzi na świat, przychodzi z takim statusem, że jest potępiony. Jedyny sposób, który może uciec spod tego, jest Boża łaska, którą otrzymujemy poprzez wiarę. Jedyny sposób to jest wiara w to, że Pan Jezus umarł za nasze grzechy, że On jest tym jedynym Zbawicielem. A potępienie polega na tym, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie umiłowali ciemność bardziej niż światłość, bo ich uczynki były złe. I możemy, tak jak ja się kiedyś zastanawiałem i mówiłem, jak ludzie mogą nie wierzyć? Przecież Ewangelia jest taka prosta. I tutaj mamy powód, dla którego ludzie nie wierzą. Werset 19. Powód, dla którego ludzie nie wierzą. Potępienie polega na tym, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie umiłowali ciemność bardziej niż światłość. Powód jest taki, że ludzie kochają grzech. Ludzie lubią, kochają grzeszyć. Umiłowali bardziej ciemność niż światłość. I taki na tym polega zepsucie człowieka, że nie tylko jest w niewoli grzechu, nie tylko jest zniewolony przez grzech, nie tylko robi to, co mu Pan każe, ale całkowite zepsucie człowieka polega na tym, że on nie tylko jest zniewolony grzechem, ale on kocha ten grzech. Żyje według modły tego świata, rozkoszuje się tym grzechem, lubi popełniać złe czyny. Taki jest człowiek. Nie ma problemu, kiedy oszukuje, nie ma problemu, kiedy kłamie, kiedy używa wulgarnych słów, kiedy okrada innych, kiedy zabija. Czasami tam poprzez właśnie wpływ innych ludzi, poprzez to, że są sądy, że ktoś mówił Ewangelię, to sumienie rusza. Ale z reguły nawet jest tak, że jak spojrzycie na jakieś tam programy o tych, którzy siedzą w więzieniu, zamordował całą rodzinę albo ten, to on wcale nie żałuje. Oni jedynie żałują to, że ich złapali. I taki jest człowiek. bardziej umiłowali ciemność niż światłość. I to jest powód, dla którego ludzie odrzucają Ewangelię, odrzucają darmową ofertę zbawienia. Umiłowali bardziej ciemność niż światłość. I kiedyś też miałem taką sytuację, kolega ze zboru, on żył po swojemu, potem miałem możliwość z nim rozmawiać i mówię, no słuchaj, znasz od mojego Ewangelię, wiesz teraz, że tak jak żyjesz, idziesz do piekła, nie? Że będziesz potępiony. Tak on wie. Mówię, to czemu nie oddasz swojego życia Panu Jezusowi? Czemu nie pokutujesz? Bo on jak będzie pokutował, to będzie musiał się odwrócić od tego wszystkiego. Ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światłość. I tak jest z każdym człowiekiem. Dopóki Bóg nie wleje swoją bojaźń w nasze serca, to każdy człowiek wybiera ciemność. To jest tak jak z karaluchami. Jak jest ciemno, wyłażą wszędzie, po podłodze latają, zaświeci się światło, to wszystko ucieka. I tak samo jest z grzesznikami. Kiedy przychodzi Boże światło, Boża prawda, które jest przez Słowo Boże, kiedy mówimy ludziom, jaki jest Boży standard, to ludzie uciekają. Uciekają od Ewangelii, uciekają od nas, uciekają od Kościoła. Kiedy Boża światłość Ewangelii świeci. Ludzie bardziej umiłowali ciemność. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie idzie do światłości, aby jego uczynki nie były zganione. Nikt nie chce, nie lubi być osądzony, nikt nie lubi, kiedy mu się wytyka błędy, dlatego ludzie uciekają. Ludzie żyją w takim przeświadczeniu, że jakoś to się kiedyś wyrówna, że może uda mi się nadrobić te wszystkie grzechy, jakie mam, i żyją w tym kłamstwie, które sam szatan dał człowiekowi, że może sobie zasłużyć na niebo, że jest w stanie sobie zasłużyć na niebo. A Biblia, Bóg wyraźnie mówi, że człowiek ani nie może zasłużyć sobie na niebo, ani nie jest w stanie. Nawet gdyby było to możliwe, to człowiek nie jest w stanie. Jest całkowicie niezdolny, żeby uwolnić się od grzechu, żeby sam dostąpić zbawienia, żeby zrobić coś, co by się Bogu podobało. Lecz kto czyni prawdę, przychodzi do światłości, aby jego uczynki były jawne, że w Bogu są dokonane. I to jest różnica pomiędzy niezbawionym grzesznikiem, a ludźmi, którzy są nowonarodzeni. Że ludzie nowonarodzeni, oni chcą społeczności. Chcą społeczności z Bogiem, chcą społeczności z Kościołem, chcą słuchać Bożej prawdy, która pochodzi ze Słowa Bożego. Lecz kto czyni prawdę, przychodzi do światłości, aby jego uczynki były jawne. Jeszcze jest taka jedna różnica, że człowiek, który jest zbawiony przez Boga, nawet te uczynki, które wykonuje dobre, które coś mu się uda dobrego zrobić, to on wie, ma świadomość tego, że wszystkie te uczynki pochodzą od Boga. Są dokonane w Bogu. Nie oddaje sobie sam chwały, nie mówi, to jest moja zasługa, że teraz tak dobrze czynię, ale człowiek wierzący ma świadomość tego, że wszystko, co pochodzi co jest dobre, pochodzi od Boga. Tak samo jak Jakub mówi, że wszelkie dobro pochodzi od Ojca Światłości, u którego nie ma żadnej zmiany ani chwilowego zaćmienia. Wszelki dar doskonały wstępuje od Ojca Światłości. To jest to, co my też widzimy, że kiedy robimy jakąś służbę, kiedy pomagamy komuś, to wiemy, że to jest Bóg, który tym wszystkim kierował. To Bogu należy się chwała. To Bóg jest ten, który przygotował uczynki, dobre uczynki, abyśmy w nich chodzili. Efezjan mówi o tym, 2 rozdział, 10 werset, że Bóg przygotował wcześniej uczynki, abyśmy w nich chodzili. Dokładnie to przeczytam. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeniu w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. I to jest różnica między człowiekiem zbawionym a niezbawionym. Niezbawiony będzie przypisywał sobie chwałę za moralne jakieś dokonania, za dobre uczynki, ale człowiek zbawiony ma świadomość tego, że wszystko, co jest dobre w jego życiu, pochodzi od Boga. Nasza radość, nasz pokój, błogosławieństwo, które mamy od Boga, nie pochodzi z tego, że my coś zrobiliśmy, że my coś dołożyliśmy, że my sobie na to zasłużyliśmy, ale to pochodzi tylko i wyłącznie od Boga. I to jest to, co my jako ludzie zbawieni możemy doświadczać, że wszystko, co jest dobre, wszystko, co jest dla nas błogosławieństwem, co jest zachęceniem dla nas, co powoduje w nas wzrost, pochodzi od Boga. Nie jest to z naszych sił, nie jest to z naszych możliwości, ale wszystko to pochodzi od Boga. Dla Niego wszystko, przez Niego wszystko i dla Niego cała chwała. Amen.